Gry i zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
W sobotni poranek bardzo serdecznie witam najmłodszych słuchaczy Radia Zachód. Nazywam się Elżbieta Wozowczyk-Leszko, a ze mną w studiu wyjątkowy i specjalny gość, pani Agnieszka Ginko, autorka książek dla dzieci i poetka. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Zapowiada nam się bardzo ciekawa godzinka, ciekawy czas. Będziemy rozmawiać o pracy pisarza, będziemy rozmawiać o książkach, które pani Agnieszka napisała. Zaczniemy od tego, że ma pani pewnie doświadczenie w spotkaniach z dziećmi.
Tak, tak. Spotykam się z wieloma dziećmi w bibliotekach i w szkołach i w przedszkolach. I bardzo lubię z dziećmi rozmawiać. Dzieci zawsze mają mnóstwo pomysłów i sobie je nawet zapisuję. Tak zdradzę tutaj.
To powiemy o tych super pomysłach za chwilkę.
Tak, tak.
Ale na początku myślę, że powinniśmy się zastanowić na tym, skąd się biorą książki. Bo nieprzypadkowo jest pani tutaj w studiu. Nieprzypadkowo są te książki, które się skądś wzięły.
Tak.
I być może jest jakaś relacja między panią a tymi. Tutaj o tak opopukam. Są takie w twardych okładkach piękne książki, o których będziemy mówić. No zapytałam oczywiście specjalistów od spraw wszelkich. Skąd biorą się książki?
Ze sklepu,
ja. Z półki.
U mnie powstają tak, że można w książce czytać i opowiadać bajki.
Bo panowie robią książki.
I z jakiegoś dużego sklepu można kupować.
Pani Agnieszko, co pani sądzi o tym? Czy to jest prawda?
No na pewno książki można kupować w sklepie.
Czyli
tak,
to prawda jest.
To prawda. Można też kupić przez internet. Są księgarnie internetowe i można zamówić sobie książkę. Ale książki przecież tam się nie zjawiają tak magicznie w tym sklepie.
Bo... No ale panowie robią książki.
Panowie, a panie też robią. Ja jestem panią, ja też tak, robię książki.
Tylko jak robią panowie i panie te książki?
No trzeba je napisać.
O, i to jest chyba najważniejsza sprawa, bo one potem są na półce i to
tak.
Też jest prawda.
Oczywiście. Muszą być dowiezione na tą półkę, ale zanim trafią, to trzeba najpierw pomysły zebrać, spisać sobie, potem napisać książkę. No ktoś musi ją zilustrować, czyli zrobić do niej rysunki, obrazki. Trzeba wymyślić okładkę, co będzie na okładce ciekawego. No, musi wydawnictwo wydrukować.
A co to jest wydawnictwo?
To jest takie miejsce, gdzie książki się składa razem i trzeba właśnie wymyślić, jak je pokazać ładnie, co będzie na okładce, co będzie tam napisane, co powiedzieć dzieciom i dorosłym, żeby ta książka się spodobała.
I tam też są jacyś panowie, jakieś panie, które
tak.
To tym wszystkim zarządzają.
Tak, i muszą wymyślić, ile tych książek wydrukować, czy na przykład 3000 egzemplarzy, czy 4000 egzemplarzy, czy więcej, żeby starczyło dla wszystkich i gdzie te książki wysłać. Najpierw do takich wielkich hurtowni się wysyła, takich magazynów i stamtąd księgarnie mogą je sobie zamówić. I biblioteki również.
Do szkoły też może trafić.
Tak,
na przykład pani książka.
Tak, no i wydawnictwo też umieszcza informacje właśnie w internecie. Pisze taki opis, daje tam obrazki z książki, żeby właśnie można było łatwo znaleźć coś ciekawego.
Czyli jak teraz na przykład jakiś dzielny słuchacz siedzi przy komputerze, to może wpisać Agnieszka Ginko.
Tak.
I wyskoczą wszystkie pani książki,
tak.
Które do tej pory napisała. A jest ich już 7.
Tak, 5 książek dla dzieci i 2 książki dla dorosłych.
Bo powiedziałam, że jest pani również poetką. A co to znaczy być poetką? Bo co to znaczy być pisarzem? Za chwilę sobie też opowiemy.
Poetka to jest taka osoba, albo poeta, która bardzo lubi marzyć. Ma różne marzenia.
To tak jak dzieci.
Tak, i bardzo lubi bujać w obłokach.
No to już na pewno jak dzieci.
I dzieci pisze, wiersze są zazwyczaj krótsze niż opowiadania czy książki. I w taki krótki sposób potrafi pisać o bardzo ważnych rzeczach. Na przykład o tym, że jest się smutnym, albo że jest się wesołym, albo że coś pięknego się zobaczyło przez okno. I poeci właśnie zajmują się, moim zdaniem, pisaniem o takich niezwykłych rzeczach.
No to ja myślę, że dzieci to mogą być najwspanialszymi poetami na
świecie. Jak najbardziej,
prawda?
Tak, tak.
A kto to jest pisarz, no to też za chwilkę właśnie taka definicja w wykonaniu specjalistów od spraw wszelkich.
pisarz to taki ktoś, który na przykład pisze o różnych książkach. Na przykład pisze o książkach dalekich wysp i lądów i one są bardzo ciekawe.
Ja mam dziadka pisarza na Słowacji, no i on mi napisał książkę, mojej kuzynce i kuzynowi też i każdemu napisał jedną książkę i jedna książka jest wspólna, nawet mojemu tacie napisał.
A skąd pisarz wie, o czym ma pisać?
Pisarz wie, jak to zrobić, bo pisarz najpierw wymyśla jakąś bajkę i mówi najpierw, a później jak już wymyśli taką bajkę, to później pisze.
To jest trudno tak napisać książkę?
Tak, bo wszystkie części musi napisać.
A czy dziecko też może napisać jakąś książkę?
Tak.
Trudno, no bo trzeba każdą stronę, a książki nie są takie krótkie, tylko są długie. Najkrótsza książka to ma gdzieś 20 stron. Dzieci też czasami mogą napisać taką książkę, na przykład wezmą 3 kartki z papieru, zgniotą je, no i taką małą, krótką książeczkę mogą napisać.
Jak chcę coś napisać, to biorę długopis, biorę 4 kartki i piszę.
No właśnie, pani Agnieszko, jak to jest z tym byciem pisarzem? Czy to się zgadza, co dzieci mówią? Sprawdzamy, ile kartek w pani książce jest, ale tak...
Koło 50. Tak, tak.
No to już jest poważna książka.
Poważna książka.
To jak to jest z tym pisarstwem? Czy rzeczywiście tak się siada, bierze 2 kartki, długopis i ciach?
Najlepiej tak się pisze wiersze, bo wiersze są jednak krótsze, więc można na kartkach zapisywać. Jak pisze się książki, to już lepiej przy komputerze. Trzeba siąść i oczywiście można sobie pomysły spisywać na kartce, ale najlepiej się pracuje jednak już przy komputerze, żeby potem nie przepisywać tego. No i tutaj zgadzam się z wypowiedzią, że książki mogą być o różnych krajach, jak najbardziej, bo na przykład moje bajki z dżungli, z oceanu dzieją się w różnych krajach i na różnych kontynentach.
Jesteśmy na etapie bajki z dżungli i oceanu.
Tak. To jest moja akurat najnowsza książka, wydana przez wydawnictwo Media Rodzina z Poznania, ponieważ moje książki ukazują się w różnych wydawnictwach ogólnopolskich. I ilustrację do tej książki robiła Marianna Jagoda. Bardzo polecam tą ilustratorkę, akurat z Gdańska. Ja mieszkam w Zielonej Górze od 5 lat, ale współpracuję z różnymi artystkami, czyli takimi osobami, które pięknie malują i rysują.
Ilustracje
i robią
są
ilustracje. I bardzo właśnie polecam ilustrację Marianny Jagody. Jak wpiszecie sobie bajki z dżungli z oceanu, to zobaczycie, że jest rekin na okładce. Zastanawiałyśmy się, co dać na tą okładkę.
I jest rekin, czyli
tak. I ten
może
rekin
być
się bardzo podoba. I dziewczynom i chłopakom też się ten podoba rekin, ponieważ to są opowiadania, są o różnych zwierzętach i też rekin występuje w tych opowiadaniach oczywiście.
No ale co z tym pisaniem? Czyli tak siadła pani do tego komputera i co? I dlaczego te opowiadania o zwierzątkach przyszły do głowy? Mm-hmm.
W moich książkach dla dzieci staram się pisać o różnych ważnych rzeczach, na przykład o tym, jak można rozwiązać jakiś problem, jak się ma jakiś problem. Czyli to są takie książki, można powiedzieć, trochę psychologiczne, które pomagają dzieciom i też dorosłym. Bo każdy czasami sobie nie radzi, prawda? Mamy czasami gorszy dzień.
Czasami z czymś sobie nie radzimy.
Nie potrafimy wstać, czy jesteśmy jacyś niezdarni. No i dobrze wiedzieć właśnie, jak sobie poradzić. I część historii oczywiście jest prawdziwa. Na przykład historia o słoniu deptaku, który był taki trochę nieporadny, niezdarny. Różne rzeczy mu wypadały z trąby. I nią, na przykład jak zrywał owoce z drzewa, no to mu na głowę spadały albo pod nogi je rozdeptywał. No i śmiały się z niego zwierzęta niestety. Nazywały go ciapą i gapą i było mu bardzo przykro. No i to akurat jest wzięte z życia. Mój syn, jak chodził na basen, był mały, chodził na basen, to czasami się zdarzało, że dzieci tam sobie nie radziły, nie umiały czegoś zrobić i pan ratownik był bardzo niemiły i właśnie na wszystkich mówił ciapa i gapa. I tak mi się przykro zrobiło. Napisałam takie opowiadanie o tym, że słoń deptak się niezbyt dobrze czuł. Było mu bardzo przykro, że tak go wszystkie zwierzęta przezywały. No ale okazuje się, że można przezwyciężyć coś takiego, można się nauczyć, jak sobie radzić, tylko ktoś musi pomóc. I tutaj na przykład zjawia się słonica Felka, która była sympatyczna i wielka. I wcale się nie przejmowała, że mówili, że jest tam gruba czy coś. Miała ich w trąbie po prostu, miała ich w nosie.
No tak. Właśnie, i po to są książki, żeby rozwiązywać często różne problemy.
No właśnie, i ta słonica pomogła właśnie deptakowi sobie poradzić i deptak już Świetnie umiał zrywać owoce. Bardzo się
Mamy tutaj historię o rybce, myszce, nietoperzu, zebrze, gryzoniu. Ciekawe jakim. Czy to będzie myszka, czy...
Nie, to jest taka popielica, taka coś jakby wiewiórka. Okay. Między wiewiórką a myszą.
Aha. No i jest o małpce i o wydrze. Także bardzo, bardzo, bardzo polecamy książkę do tego, żeby ją tam gdzieś na półce znaleźć, bo w bibliotekach i w księgarniach znajdziemy pani książki oczywiście.
Jak najbardziej. W Zielonej Górze również w księgarniach można znaleźć i w bibliotekach. W bibliotece też oczywiście można pożyczyć i na różnych filiach. No i tak jak mówiła, można sobie zamówić przez internet.
Można też przyjść do pani bezpośrednio, do Biblioteki Norwida, bo tam pani pracuje w dziale obcojęzycznym.
Tak,
i poznać
tak.
osobiście, gdyby ktoś chciał kupić książkę nie, tak, to jest w jakiejś pobliskiej księgarni
bardzo miłe
i poprosić
właśnie.
O tak, autograf.
Że czasami właśnie tam w księgarni w Norwidzie proszą mnie, bo jakiś czytelnik chciał prosić o autograf i to wtedy oczywiście podpisuję często osoby są zaskoczone, że właśnie jest pisarka i poetka w Zielonej Górze, która pisze dla dzieci. I bardzo tak cenię sobie takie spotkania z czytelnikami, małymi i dużymi.
I jest również Agnieszka Ginko na tej liście twórców.
Tak, tak.
Nasz dzisiejszy gość. No właśnie, tak to jest z tymi książkami, że niekoniecznie musi być tylko książka taką zapchaj dziurą, gdy nie mamy pomysłu na inną książkę, ale właśnie jako coś bardzo cennego. Kiedyś przecież książki były niezwykle cenne.
Oczywiście, że tak. Teraz niestety czasami w domach jest więcej filmów niż książek, więc warto zadbać, żeby książki były, bo okazuje się, że potem dziecko jest spragnione takiej lektury mimo wszystko. I że to jest naprawdę niespodzianka. No, tak ileś miałam doświadczeń właśnie, że podarowywałam moje książki różnych znajomym i tak dalej. I potem okazywało się, że dzieci bardzo chcą sięgać do tych książek, że mama czy tata muszą już trzeci raz czytać tą samą książkę. I że dzieci nawet cytują różne powiedzenia z tych książek i tak dalej. No to naprawdę człowiek się cieszy, że w taki sposób dzieci reagują spontaniczny i radosny, prawda? I że to pobudza wyobraźnię przede wszystkim, że można wyobrazić sobie różne rzeczy.
No oczywiście. Zapytałam również dzieci o literatów i pisarzy, czy jest jakaś między nimi różnica, kto to jest i jak pracują. No to teraz porównamy ten system pracy i twórczej pani Agnieszki i nieznanych nam literatów.
Literat to jest taki ktoś, który pisze bajki dla dzieci albo książki uczennice, albo książki do czytania dla dorosłych.
Literat może pisać książki kryminalne.
I to trzeba się bardzo dużo napracować, żeby napisać taką grubą książkę. Ja mam w domu grubą.
A dużo jest literatów w ogóle?
Dużo. Są w sklepach.
Literat tak wygląda, że może mieć mundur, żeby ładnie wyglądać i krawat.
Niektóre panie też chcą pisać i też chcą się zajmować takimi rzeczami.
Literat ma też długopis pod uchem, bo pisze i może mu w każdej chwili przyjść do głowy pomysły.
Bo jeszcze jak pisarz pisze bajki, to różne bajki też wymyśla dla dzieci i później zaczyna te bajki pisać.
Literat pyta, jakie dzieci chcą bajkę i na przykład dzieci mówią, że o świnkach i literat wymyśla takie śmieszne imię Hania, Bania i Frania.
I jedzę takie bajki dla dzieci, że wymyślił Julian Turli. Bo jakby nie było, to by było nudno, jakby padał deszcz. A jak pada deszcz, to na przykład można sobie wziąć książkę i poczytać.
Świetne tutaj spostrzeżenie, że długopis można sobie trzymać pod uchem. Może zacznę nosić taki długopis, to jest
no bo
wspaniały pomysł.
Po drodze do
no,
głowy.
Oczywiście, że tak. I widzę, że dzieci się wspaniale orientują. Julian Tuwim, kryminały. No świetnie.
I uczennicze książki.
Tak, i że panie nawet piszą. No zgadzam się. I tak, no, ja tutaj mogę tylko dopowiedzieć, że literat niekoniecznie musi pisać książki dla dzieci i dla dorosłych, może też pisać wiersze dla dorosłych, tak jak ja, czyli literat, czyli też może być poetą czy poetką.
To ja tutaj powiem o tym pani poetyckim debiucie, o ciotce Klotce. Proszę nam o ciotce Klotce coś powiedzieć.
Tak, moja pierwsza książka, która wyszła w 2010 roku, to właśnie były wiersze dla dzieci, Ciotka, klotka i inne historie. O takich różnych zwariowanych ciotkach i wujkach.
No to tyle ich mają dzieci, że ho, ho.
Każdy miał jakiś problem oczywiście, czy słabostkę i musiał ją rozwiązać. Na przykład ciotka Frania nie chciała wyjść z wanny. Musiała tam siedzieć i się namydlać. No ale później oczywiście doszła do wniosku, że najlepszy jest prysznic.
No dobrze, to mamy ciotkę Franię. A wujek jakiś był ciekawy?
Oczywiście, tak. Był wujek psujek, który wszystko psuł. Tak, i jeszcze jeden wujek, który był okropnym śpiochem, wujek Roch. Także też wujkowie jak najbardziej występowali. Zawsze staram się, żeby było równo w moich książkach, żeby były różne postaci.
Potem była Podróż Srebrnego.
Tak, Podróż Srebrnego o lisku polarnym, taka opowieść. Też Marianna Jagoda robiła ilustrację. O takim biednym lisie, który tak naprawdę mieszkał gdzieś daleko, daleko w zimnej krainie i chciał bardzo gdzieś podróżować w jakieś zielone miejsca, ale okazało się, że tam są okropne lisy, rude, które się z niego śmiały, bo był inny. I tutaj właśnie zwracam uwagę na to, że to nie jest coś złego bycie innym, prawda? To, że ktoś ma inne futro czy inny kolor skóry, to nie znaczy, że jest gorszy. No na szczęście wszystko dobrze się dla Srebrnego skończyło. I poznał bardzo miłe wiewiórki, które go lubiły, a potem wrócił do swojego rodzinnego domu.
Rozumiem, że wszystkie pani historie kończą się dobrze.
Tak, historie dla dzieci kończą się dobrze. Staram się pokazać, że tak naprawdę można rozwiązać różne problemy, że nawet jak czasem jest ciężko, to potem wszystko wraca do porządku, że tak powiem. I najważniejsze jest, żeby się kochać tak naprawdę. Miłość jest najważniejsza i wśród ludzi, i wśród zwierząt.
Czy pani dzieci podsuwają jakieś tematy? Albo czy dla nich coś powstało?
Tak, jak najbardziej. Na przykład i mój syn, i moja córka mieli złe sny, więc w Bajkach z dżungli Sasanu jest opowieść o myszce małej, która miała złe sny i budziła się z płaczem. No i znalazła takiego starego bobra, który tam już dał jej ważne rady. Także te problemy są jak najbardziej rzeczywiste. No i też różne zachowania spisywałam. Jak pisałam książki Tutlandia i Tutlandia Niespodzianki, to są opowiadania o rodzinie Tutków, to tutaj takim pierwowzorem Tutka, czyli osobą, na której wzorowałam Tutka, to był mój syn, muszę przyznać. Mój syn bardzo był głośny zawsze i biegał jak słoń i ryczał jak lew. Taki był bardzo ruchliwy, zresztą do dzisiaj jest sportowcem, lubi się ruszać. I to akurat ilustrację do Tutlandii, Tutlandii Niespodzianek robiła Ewa Poklewska, znana ilustratorka, która też książki dla dzieci ilustruje. I bardzo się ucieszyłam, że tutaj Tutek ma rude włosy. Bo mój syn ma również rude włosy i Ewa nie wiedziała o tym, jak ilustrowała tę książkę. Także dla mnie to była prawdziwa niespodzianka.
No przyznam się, że kiedy wzięłam te książki do ręki po raz pierwszy, to najpierw obejrzałam sobie wszystkie obrazki. Tak, i przypomniałam sobie, że tak robiłam też w dzieciństwie. Że zanim przeczytałam tekst, to najpierw obrazki. Czy warto? Bo przecież ilustracja odgrywa ważną rolę w książce dla dzieci.
Tak, dlatego naprawdę namawiam do kupowania książek z pięknymi ilustracjami, bo niestety teraz na rynku jest zalew tak książek po prostu opartych na różnych tam programach telewizyjnych, nie zawsze ciekawych i ta treść i te ilustracje często nie są tak naprawdę udane. To są po prostu często kiczowate rzeczy, czyli bardzo takie przesłodzone, no brzydkie po prostu. A wydaje mi się, że to jest ważne, żeby dzieci patrzyły na piękne ilustracje. Czasem się właśnie zdarza, że nawet odrysowują różne postaci z moich książek, na przykład Liska Srebrnego odrysowywały, czy teraz w Bajkach z dżungli z oceanu dzieci sobie często odrysowują różne zwierzęta. Także to też można rękę sobie wykształcić, prawda? I może właśnie potem takie dziecko zostanie ilustratorem. Zdradzę tutaj, że na drugie nazwisko mam Humphreys, czyli Humphreys się pisze.
Takie trudne.
Bardzo jest trudne i w książkach dla dzieci podpisuje się po prostu Agnieszka Ginko, bo no niestety ludzie nie wiedzą, jak się mówi Humphreys, nie wiedzą, jak to się pisze, ale moje dzieci już mają takie nazwisko mojego męża, który jest Anglikiem i bardzo się cieszę, że czytają również książki po angielsku. W dwóch językach czytają. To jest dla mnie wielka radość.
Myślę, że to jest taka dobra podpowiedź dla dzieci, które uczą się języka angielskiego, a teraz zasadniczo wszystkie dzieci od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego obowiązkowo, więc warto przećwiczyć swoje umiejętności po prostu czytając proste bajeczki dla dzieci. Są takie. Jak na przykład u pani w bibliotece może wypożyczyć.
Tak, tutaj zróbmy reklamę.
Tak, zróbmy
biblioteki
reklamy
obcojęzycznej, w której pracuję, koordynuję tę pracę w Norwidzie oczywiście. ta sama karta obowiązuje i tam mam książki na różne poziomy zaawansowania, naprawdę. Od prostego do zaawansowanego i jak przyjdą państwo, jak przyjdą dzieci, to na pewno coś wybiorę. Młodzież zapraszam, bo mamy dużo tego. Oczywiście no, mamy też takie książki w oryginale, pełne wersje, już na poziom zaawansowany, różne bestsellery, także... Na pewno można coś wybrać.
No na pewno, bo potem te egzaminy wszystkie, które wymyślają dorośli dla dzieci, to łatwiej zdać.
Łatwiej zdać, ale też przyjemniej jest czasem po prostu poczytać książkę, jakieś ciekawe opowiadanie i w ten sposób się nauczyć języka, niż na przykład uczyć się gramatyki.
No właśnie. To wracamy do Tutków. Mhm. Ponieważ rodzinę Tutków opisała pani w dwóch tomach, mamy Tutlandię, tę pierwszą część. Trzeba od tego zacząć, żeby poznać rodzinę, wszystkich członków rodziny?
Niekoniecznie.
Niektórzy zaczynają od Tutlandii
Niespodzianek. Tak, bo to są po prostu opowiadania. No najpierw była Tutlandia, potem Tutlandia Niespodzianki, ale można też przeczytać
może odwrotnie. No to dobrze. Tak. Czyli wiemy, że jest Tutek, jest Tutka, jest mama i tato i przeżywają różne przygody.
Zgadza się. To są często też takie problemy życia rodzinnego. No na przykład tatuś musi niestety wyjechać, żeby zarobić pieniążki w pierwszej części, co jest bardzo trudne dla dzieci, prawda? I jakoś trzeba sobie z tym poradzić. No mama akurat wpadła na pomysł, żeby się odchudzać i też musi gdzieś wyjechać. No i dzieci się kłócą i tak dalej, więc trzeba jakoś sobie na to wszystko, z tym wszystkim poradzić, ale na wszystko się znajdzie jakieś rozwiązanie. To ważne jest dla mnie właśnie, żeby to było wesołe, pogodne, no żeby te problemy rozwiązywać na wesoło, prawda? I żeby cała rodzina mogła taką książkę sobie poczytać.
Czy te książki są adresowane do dzieci w jakimś wieku konkretnym?
Tak, to są książki dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat, czyli przedszkole i klasy 1-3 powiedzmy. Też są też na spotkaniach właśnie, chodzę do szkół, do klas 1-3 i widzę, że dzieci bardzo żywo reagują, śmieją się jak czytam, zadają pytania. Więc to jest ważne, bo wtedy widać, że coś przekonuje, że coś się podoba. Też piszę tutaj o różnych lękach, na przykład związanych z pójściem na zastrzyk, na przykład do lekarza, prawda? Okazuje się, że Tutek wcale nie jest takim bohaterem, jak myślał. No i też o tym, jak sobie poradzi z takim bratem wariatem, no bo Tutka jakoś musi tutaj sobie radzić. A z kolei w Tutlandii, w Tutlandii niespodziankach różne są niespodzianki. No tutaj zdradzę, że największą niespodzianką jest pojawienie się nowego członka rodziny, który ma się pojawić, no i tutaj trzeba się przygotować to. To nie jest łatwa sprawa.
Czyli książki do wspólnego czytania, ja myślę, że uda nam się za chwilę zaprezentować fragment książki w pani interpretacji, ale wcześniej zapytałam dzieci, kto im czyta.
Mi mamusia kiedyś czytała. Ja oglądam w telewizji bajki. Mama czasami czytała, bo teraz zdaje egzamin i mi powiedziała, jak zda egzamin i wszystko skończy, no to wtedy mi będzie czytać. Jeszcze trochę się nauczę szkoły i myślę, że na pewno będę dobrze czytać. Bo nawet jak moja mama mi czyta, no to można się nawet nauczyć czytać.
A mi najczęściej babcia czyta, bo mama nie ma za dużo czasu, mama pracuje. Mama mi obiecuje, ale potem je zmienia zdaniem, potem mi nie obiecuje.
U mnie tylko babcia czytała bajki, a teraz to tylko jeden raz mi tata przeczytał bajkę.
Umiałem przeczytać taką książkę, co się nazywa O dinozaurach. Wtedy się zna dinozaury.
U mnie tylko brat czasami i tata. Tata mi kupuje gazetki, no i on też czyta gazetki, a czasami też sama czytam. No mi jest przyjemnie, jak sama czytam.
Mama mi kiedyś wieczorem przeczytała, ale nie pamiętam, którego to dnia. Też jakoś tak nie ma czasu.
No właśnie, puenta jest dosyć smutna. Mhm. Będziemy starali się zachęcać rodziców, żeby jednak znaleźli troszkę czasu.
No właśnie, bo dziewczynka pamięta, że kiedyś mama przeczytała wieczorem. To jest miłe wspomnienie. Ale no, Fundacja Czytaj Dzieciom, prawda, mówi, że jednak te 20 minut dziennie powinno się czytać, bo to zachęca do czytania, ale jak się okazuje też, to rozwija różne połączenia w mózgu. Coraz więcej mamy neuronów w mózgu, połączeń między nimi, jak właśnie słuchamy książek. I później często nauczycielki się skarżą, że takie dzieci idą do szkoły, którym rodzice nie czytają, nie potrafią się skupić. Po prostu nie potrafią się skupić, dlatego że nie mają w mózgu odpowiednich połączeń. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby czytać, żeby ten wyobraźnia pracowała, żeby umysł pracował, prawda? Ja, i zachęcam.
Tak, to teraz ja będę zachęcała. Tutlandii, kawałeczek nam pani Agnieszka przeczyta?
Tak, przeczytałam kawałeczek.
Nie zaznaczyłam fragmentu,
kawałeczek Tutlandii. z którego dzieci się bardzo śmieją.
O, to bo
jest taki wzięty z życia, tak. No tutaj niestety czasami straszy siostrę. A potem ryknął jej prosto do ucha. To było bardzo nieprzyjemne. Tutka odskoczyła i zbladła. Nie była już pewna, czy on tak naprawdę jest jej bratem. Może po prostu był dzikim lwem, który chce ją pożreć. Ale niestety mamusia i tatuś jeszcze tego nie zauważyli. Podniosła swój odważny palec i wycelowała go prosto w jego pierś. Ty nie kocha Tutki, powiedziała do niego wyraźnie. I wtedy jej brat zrobił coś cudownego. Podniósł ją, zakręcił w kółko, a potem powiedział. No pewnie, że cię kocham, ty Szyszko. Szyszko, powtórzyła zachwycona Tutka. I już wiedziała, że to jednak jej brat.
Prawie też wyciskasz łez. Oprócz tego, że śmieszne oczywiście, ale no bardzo tak. Wzruszająca
I tutaj
scena.
Właśnie zawsze mówię dzieciom, że no wiadomo, kto się czubi, ten się lubi i tak dalej, ale najważniejsze, żeby się pogodzić. Jak ktoś się pokłóci, to że trzeba zawsze się pogodzić.
Pani Agnieszko, czy zdarzyło się tak, że ktoś zauważył pani książki, jakiś wybitny wydawca, czy... Ktoś, kto potrafi powiedzieć, czy książka jest ładna, czy wartościowa.
Tak, na szczęście mam takie szczęście,
tak.
Że wszystkie 7 książek, które wydałam, zostały jakoś zauważone, bo albo nagrodzone, albo wyróżnione. I 2 tomiki wierszy, Kruche i tomik, który wyszedł w tym roku dla dorosłych, Modlitwa spod znaku ryb, zostały wyróżnione. I to wszystkie książki dla dzieci też, także no szczególnie tutaj się cieszę z tych nagród za książki dla dzieci, bo to i na targach w Warszawie i wyróżnienie książka przyjazna dziecku i nominacja do książki roku. Właściwie każda z nich jakoś została zauważona i to mnie bardzo cieszy, bo wtedy mam motywację do pisania, czyli chce mi się pisać. I szczególnie odkąd mieszkam w Zielonej Górze, ta motywacja wzrasta, bo tutaj mam bardzo dużo spotkań właśnie w bibliotekach terenowych, i w Bibliotece Norwida i filiach i miło się spotkać tutaj z dziećmi z Zielonej Góry. Widzę, że dzieci chętnie czytają i zadają pytania, także naprawdę miłe spotkania.
A te pytania muszą być rzeczywiście kosmiczne. Na pewno jakieś pani pamięta, które zrobiły wrażenie.
No, często dzieci pytają, ile pani ma lat i potem nauczycielki uciszają. No, ale to jest ważne pytanie przecież.
Jakby otwarte pytanie.
Więc ja zazwyczaj mówię, że jestem starsza od waszych rodziców, bo to jest prawda akurat. No tak nie podaję zazwyczaj wieku, ale też pytają mnie o ulubiony kolor, czy mam jakieś zwierzęta, marzenia. No bardzo ładne pytania.
A jak było z tym chłopczykiem, co wymyślił pani tytuł książki?
Tak, na jednym ze spotkań tutaj w Zielonej Górze mówiłam, że napisałam 3 część opowiadań o rodzinie Tutków i chcę ją nazwać Tutlandia Przeprowadzka, bo oni się tak jakby przeprowadzają do Zielonej Góry, czyli to, co ja przeżyłam sama. No a taki chłopczyk mówi, a może tą książkę nazwać Tutlandia Nowy Dom? No ja mówię, wiesz co, no świetny pomysł. I tak właśnie taki tytuł będzie miała ta książka.
A kiedy się spodziewacie?
No jeszcze nie wiem, teraz wydawnictwa przeżywają ciężki czas związany z koronawirusem i opóźnienia i tak dalej, ale mam nadzieję, że prędzej czy później się ukaże.
Oczywiście wielkie pożytki wynikają z czytania książek, już tutaj wiele się z nich pojawiło, ale co do tego, dlaczego warto czytać książki i jakie lubią dzieci książki, no to wiadomo, że zapytałam dzieci.
Bo wtedy uczy się czytać i się jest mądrym.
Uczę się czytać, żeby szybciej czytać.
Bo niektóre książki są mądre.
W tych książkach mogą się spotkać bajki.
W tych książkach mogą być też wesołe.
Ja lubię książki, bo w książkach może być coś o dinozaurach.
Ja lubię czytać encyklopedię, bo chcę się uczyć, jakie grzyb trzeba nazbierać, a jakiego nie wolno. No.
Lubię oglądać moją księgę, bo tam są różne bajki fajne do uczenia, a też do czytania.
Ja lubię jeszcze książkę o Basi i bałaganu.
Ja lubię czytać takie książki, bo ja chcę się nauczyć.
Lubię takie straszne horrory, bo mogę się straszyć i wtedy mogę mieć dreszcze.
Ja lubię czytać książki, bo lubię czytać o dinozaurach.
Dostałem ja książkę od
Jujka. Lubię książkę o Scooby-Doo.
Lubię taką książkę, gdzie są nietoperze i trupie czaszki.
Lubię książki o Tomku, ale nie mam takiej.
Lubię moją książkę o koparce.
Lubię taką książkę Basia i Zoo, bo sobie wybrała Kajetana, czyli żółwia takiego. Nazwała tylko tego.
Książki są pożyteczne, bo one uczą.
No i wniosek jest jeden, uczą. I tak, mamy te połączenia w mózgu i też nas wielu rzeczy uczą.
Wspaniale, o dinozaurach. Wiem, że dzieci bardzo lubią. I o innych rzeczach, których się mogą nauczyć. No pięknie, ja się z tym zgadzam, że książki nas czegoś uczą. Ja też się bardzo lubię uczyć książek.
A bywa tak, jak pani pisze książki, że nie podoba się ten fragment i robi pani delay, to nie powiem, że weźmie pani tę kartkę i zgniecie i wyrzuci do kosza, no
tak,
bo to
tak,
nie ma.
Usuwam. Tak? Ja najpierw testuję moje książki na dzieciach. Mam takie szczęście, że najpierw na synu testowałam. Czytałam mu i go prosiłam bardzo, żeby mi mówił, co mu się podoba, ale też co mu się nie podoba. No a teraz na córeczce, ponieważ no, syn już ma prawie 16 lat, a córeczka ma 6, także ona jest moim czytelnikiem.
W dobrym wieku krytyczki literackiej jest.
Tak, jak najbardziej. Bardzo lubi moje książki i właśnie czytam je i też wypytuję, co jej się podoba. No też widzę, jak reaguje, bo jak się nudzi, no to wiadomo, że coś jest za długie, prawda? A jak się śmieje, och, to fajnie, to dobrze, że to się podoba.
A zdarzyło się coś takiego, że no, nie spodobało się i tak, jak przyjęła pani tę krytykę?
Tak, jak najbardziej. No to wtedy po prostu musiałam usunąć to, skrócić opis, żeby właśnie coś było bardziej żywe.
A jeżeli chodzi o współpracę z ilustratorką, panią Ewą Poklewską-Kozieło i z panią Marianną Jagodą, to się tak odbywa, jak to się odbywa taka współpraca? Czy się spotykacie i omawiacie?
Zazwyczaj wydawnictwo się kontaktuje z ilustratorem. Ja Ewy nie znałam, ale bardzo mi zależało, żeby zrobiła ilustrację do moich książek i dopiero ją poznałam po pierwszej części Tutlandii. No i później już przy drugiej na bieżąco jakby mogłam patrzeć, przesyłała mi rozdział po rozdziale, więc mogłam też komentować te ilustracje. Natomiast Mariannę Jagodę wcześniej znałam, poznałam ją na targach książki, więc od razu jakby rozmawiałyśmy na temat tego, jak to będzie wyglądać i tak dalej. Także no, jest to bardzo przyjemne, jak można porozmawiać sobie z osobą, która robi obrazki, no bo to jest część książki, prawda? Także ważna rzecz.
Czy dorastając już pani wiedziała, że będzie pisała książki dla dzieci?
Jak najbardziej. Ja wtedy też byłam ilustratorką. Robiłam obrazki do moich własnych książek. Moją pierwszą książkę napisałam, jak miałam 3 lata. To znaczy mama pisała, a ja robiłam ilustrację. To była książka o koniach i tam było napisane, to jest koń, ten koń jest kary. Ponieważ ja się wychowywałam w ośrodku jeździeckim w Zbrosławicach na Śląsku. Już od małego uwielbiałam konie i już zaczęłam jeździć, jak miałam 6 lat. Także dużo książek o koniach pisałam.
To w sumie naturalna rzecz była, że literatura poszła w kierunku książek o zwierzętach.
Jak najbardziej. Także bajki z dżungli, z oceanu też tutaj się wpisują, bo tutaj są różne zwierzęta.
No cóż, powolutku musimy skończyć nasze spotkanie, ale przede wszystkim trzeba zapamiętać z tego naszego dzisiejszego sobotniego poranka, że w Zielonej Górze mieszka pani Agnieszka Ginko, która pisze książki dla dzieci.
Tak.
I warto skorzystać z tego skarbu, który mamy. Myślę, że też moglibyśmy się nawet jako media zainteresować twórcami, lubuskimi twórcami, którzy są tutaj i trochę więcej o nich mówić, bo możemy się naprawdę pochwalić sporą grupą literatów.
Tak, przecież tu i kryminały wychodzą wspaniałe, można przecież młodzieży kupić, bo często widzę, jakie dzieci dostają książki, na przykład w szkole, na różne konkursy, czy na zakończenie roku i to są często takie książki, mam wrażenie, pośpiesznie kupowane. A dlaczego właśnie by nie kupić książek osób, które tutaj w Zielonej Górze piszą, prawda? Czy dla dzieci, czy dla młodzieży? Przecież to jest wspaniała
sporo
rzecz. Później
mamy.
Z taką osobą można się spotkać, prawda? Więc ja tutaj zachęcam nauczycieli, żeby sięgnęli po naszą literaturę i zachęcam do czytania.
No a gdyby ktoś z was chciał spotkać panią Agnieszkę, to zapraszamy do Biblioteki Norwida, Biblioteki Głównej, do działu obcojęzycznego. Jeżeli spodobają wam się książki, można kupić i uzyskać autograf. Bardzo dziękuję pani Agnieszko za to spotkanie i za
dziękuję
piękne
bardzo.
Książki. Myślę, że uda nam się przynajmniej jedno dziecko przekonać do tego, żeby dzisiaj na przykład wieczorem poczytało książki po wakacyjnych zabawach.
Pięknie, bardzo się cieszę.
Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Agnieszka Ginko. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.